Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, o sprawach weteranów, o ich problemach mówiłem kilkakrotnie i ta rzecz powraca teraz. Nie miałem okazji sprawdzić, czy była kolejna jakaś demonstracja byłych żołnierzy w Pekinie, czy też nie. Pamiętam, że poprzednio zdarzały się takie demonstracje. Spokojne. Wszystkie bardzo spokojne. Ci ludzie byli bardzo zrównoważeni. Aż za bardzo, moim zdaniem. Jak na Chińczyków. Zupełnie niesamowite. Więc nie wiem, czy była w tym roku jakaś demonstracja, ale coś się musiało zdarzyć, dlatego że mam do czynienia z dwoma artykułami z końca czerwca, gdy mówi się o weteranach. Jeden artykuł: przestrzegaj prawa w zakresie zaspokajania potrzeb weteranów, to jest 27, i drugi artykuł też tego samego dnia. Eksperci wzywają do zwiększenia dobrostanu weteranów. Proszę Państwa, tutaj podtytuł tego drugiego artykułu brzmi: emerytowani żołnierze cierpią na nieefektywność samorządów lokalnych, mówi analityk. Proszę Państwa, to jest tak, że ja nie ma sensu, żebym ja czytał obydwa artykuły. Jedna cyfra to pokazuje skalę problemu. Biorąc jednak pod uwagę dużą liczbę emerytowanych żołnierzy, oficjalne dane to 57 milionów. I cytuję dalej: rząd nie jest w stanie zapewnić idealnych warunków dla wszystkich swoich weteranów. Chiny mają różne polityki dotyczące weteranów w różnych okresach. Ogólnie rzecz biorąc, te polityki są atrakcyjne. Przepraszam, główna prawda. A proszę Państwa, więc tak, to jest bardzo istotne. Znaczy tutaj jest kilka punktów i tych kilka punktów chciałbym zacytować. Proszę posłuchać. Ponieważ w Chinach mamy do czynienia z szybkim rozwojem, pojawił się znaczący problem. Zasiłki i inne preferencyjne zasady dla dzisiejszych weteranów znacznie przewyższają rekompensaty, jakie otrzymywali żołnierze w pierwszych latach reformy i otwarcia, czyli 30-40 lat temu. W rezultacie ci ostatni domagają się od żołnierzy większej rekompensaty. I teraz, po pierwsze. Rząd powinien przywiązywać ogromną wagę do ochrony interesów weteranów, rozróżniając ich uzasadnione, nieuzasadnione obawy. Po drugie, Chiny nie były zaangażowane w żadną wojnę od czasu wojny granicznej z Wietnamem w 1979 roku. Nie wszyscy weterani walczyli na wojnie. Opinia publiczna powinna przyjąć obiektywną i racjonalną podstawę w tej kwestii, unikać nieporozumień i dążyć do konsensusu społecznego. Po trzecie, apel weteranów powinien być rozpatrywany zgodnie z ujednoliconą polityką kraju. Należy unikać preferencyjnego traktowania indywidualnych weteranów, próbując uspokoić ich przed protestami. Po czwarte, istnieją doniesienia, że niektóre władze lokalne są skorumpowane w prowadzeniu spraw weteranów. Tutaj tkwi sedno sprawy, w tym miejscu. Trzeba by dokładnie zbadać, aby zapewnić kompleksową realizację polityki. Po piąte, zrestrukturyzowane wynagrodzenia dla weteranów, jeśli zostaną zatwierdzone, będą pochodzić z wpływów podatkowych, a zatem dotkną interesów całego społeczeństwa. Opinia publiczna musi zachować spokój i wspierać rząd w rozwiązaniu problemów opartych na prawie, kondycji finansowej Chin i zasadzie sprawiedliwości. Wierzymy, że chińskie społeczeństwo może właściwie rozwiązać ten problem, czyniąc proces udanym przypadkiem wszechstronnego wdrażania rządów prawa. Problem polega na tym, że to nie chińskie społeczeństwo ma rozwiązać ten problem, tylko chiński rząd i chińska partia. A zrzucanie odpowiedzialności na społeczeństwo to jest jakieś nieporozumienie. Proszę Państwa, przed chwileczką powiedziałem, że te dwa artykuły pokazują, że Przy tym drugim artykule jest jeszcze gorzej, bo pokazuje się, jak to dobrze jest w niektórych przypadkach, w niektórych prowincjach z tymi tak zwanymi weteranami, czyli po prostu emerytami. Jak powiedziałem przed chwilą, korupcja w przypadku, znaczy to się nawet nie nazywa korupcja, to jest po prostu zwykłe złodziejstwo. W przypadku prowincji jest tragiczne, jeśli chodzi o weteranów. To znaczy o byłych żołnierzy. To nie jest tak jak w Polsce, że żołnierze przechodzą na emeryturę i mają luksusy. Dosłownie, bo mają 100%, czy tam, no tak, chyba 100% płatnego. To tak jak ta reszta tej bandy. Znaczy mówię o... Znaczy nie, żołnierze nie należą do bandy. Aczkolwiek te PRL-owskie gówna to jest jednak banda. Za chwilę powiem, dlaczego tak uważam. Banda to dla mnie ten układ kastowy. Otóż w Chinach, znaczy w Chinach zupełnie inna sytuacja niż w Polsce. W Polsce żołnierze mają się jak pączki w maśle. Byli żołnierzom. Mają się jak pączki w maśle. Wiem, w mojej rodzinie był major, nic szczególnego. Człowiek ze specpułku w Warszawie. Wiem, ile miał. Doskonale wiem. Wiem, ile teraz jego żona dostaje, kiedy on umarł. Więc mają się jak pączki w maśle. W Chinach niestety zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze, pieniądze, które są przeznaczone na nich, są defraudowane przez żulię urzędniczą. Chińską żulię urzędniczą, bo inaczej tego się nie da powiedzieć. I tutaj właśnie jest nie jeden pies pogrzebany, to jest cała sfora psów pogrzebana. Uważam, że armia, jako że armia strzeże Chin, wobec tego armia powinna być, a jej emeryci powinni być finansowani z centralnego budżetu. I tutaj to jest podstawowa sprawa. To jest podstawowa rzecz. Budżet centralny powinien finansować tych żołnierzy. A oczywiście istnieją jakieś powody, dla których jest inaczej, dla których prowincje finansują tych żołnierzy już w cywilu, czy wypłacają im jakieś tam odszkodowania. Nie znam szczegółów, ale wiem, że to, co mają ci żołnierze dostawać, po prostu im się coś, co im się nie należy, nie dostają. Wiem to skądinąd z poprzednich lat. Ja naprawdę tych kilka lat już siedzę w tych Chinach i tyle rzeczy słyszałem i czytałem, że rozumiem niektóre mechanizmy. Więc wyjęcie ich z tych macek tych prowincjonalnych band urzędniczych, to jest w ogóle podstawowa rzecz. Stworzenie jakiegoś centralnego rejestru i centralnego wypłacania pieniędzy. Dla mnie to jest oczywiście zupełnie podstawowe. To jest zupełnie podstawowa rzecz. Bo zawsze przy wszystkich okazjach tych manifestantów, manifestacji, byłych żołnierzy, zawsze powtarzało się to samo, że oni nie dostają pieniędzy, które mieli dostawać. Ciągle to samo się powtarza. To jest znacznie szerszy oczywiście problem chiński. Generalny problem chiński. Dopóki urzędnicy chińscy nie będą podlegali, ich dochody nie będą podlegały jawności, dopóty nic się nie zmieni. To tak samo jak w Polsce z tą bandą, z tą kastą sędziowską. Jak się zapierali, że nie chcą, żeby ich dochody zostały ogłoszone, no nic dziwnego, przecież to są te skorumpowana swołocz postsowiecka. Więc nic nowego. Ale wracając cały czas do Chińczyków. drugim takim powodem dla mnie, znaczy pierwszy sposób na zlikwidowanie problemu, na likwidację problemu, to jest wyjęcie, to jest centralizacja. Drugim sposobem na likwidację problemu to jest jednak doprowadzenie do sytuacji, w której ci starzy żołnierze dostają większe pieniądze niż kiedyś dostawali. No bo skoro załóżmy, że prawie żaden z nich nie uczestniczył w wojnie, albo bardzo niewielu uczestniczyło w wojnie. Po wojnie koreańskiej, ja sam znam pana, który uczestniczył w wojnie koreańskiej. Znam, mam jego adres, mam jego zdjęcie. W młodości uczestniczył w wojnie koreańskiej. Nie chcę zresztą na ten temat w ogóle rozmawiać. I nie dziwię się. Więc oczywiście, ci, którzy uczestniczyli w wojnie koreańskiej, ewentualnie później tej wojnie granicznej z Wietnamem w 79, ale jeszcze wcześniej najprawdopodobniej istnieje duże prawdopodobieństwo, że część żołnierzy, tego nie mogę potwierdzić, ale część żołnierzy, jakieś oddziały chińskie walczyły z Amerykanami w Wietnamie pod koniec lat 60., na początku 70., w czasie wojny wietnamskiej. Bo ten szlak Ho Chi Minha w końcu prowadził z Chin, prawda? Z Chin na północ Wietnamu, a później na południe. No więc ci żołnierze, którzy uczestniczyli w wojnie, uczestniczyli w ogóle w walkach, powinni mieć za to, że uczestniczyli w walkach, dodatkowo zapłacono. To raz. Dwa. Ci żołnierze, którzy nie uczestniczyli w walkach, a tych jest przecież oczywista większość, no bo tych walk nie było później, powinni dostać również jakieś pieniądze, ale to musi być związane z tym, że po prostu wykonywali swój zawód, koniec kropka. No właśnie. Sprawa, oczywiście w każdym państwie sprawa mundurowych jest śliska. Tak jak w Polsce. Przecież jak każdy rząd dba o mundurowych, bo wie o tym, że na nich się tak naprawdę trzyma. W razie czego to mundurowych posyła się na ulicę, prawda? Każdy rząd, w każdym państwie tak jest. W każdym. Jedno, czy to jest w Szwecji, czy to jest w Stanach Zjednoczonych, czy to jest w Polsce, czy to jest w Rosji. Więc w związku z tym dbanie o mundurowych to jest rzecz ważna. Nie można sobie pozwolić na lekceważenie tych ludzi. Oni teoretycznie w każdej chwili powinni być gotowi do walki. No i tutaj jak słyszę o walkę, to przypominają mi się słowa takiego jednego młodego człowieka, z którym niedawno rozmawiałem, który mówi, wie pan co, mam takiego kolegę, który jest zawodowym żołnierzem na niskiej rangi. Ale jak ja go się zapytałem, jak ja mu zapytałem, czy on zdaje sobie sprawę z tego, że w razie gdyby co, to on będzie musiał nastawiać kalku. On mówi, no wiesz co, natychmiast dezerteruje. Tak, to jest jakość polskich żołnierzy. Nie mówię, że wszystkie. Ale wcale mi się nie dziwiło, że taka jest większość. A jeśli chodzi o to bydło wojskowe z czasów PRL-u, mam bardzo niedaleko przed siebie garnizon wojskowy w Białobrzegach. Kilka lat temu przyjeżdżałem tam. To był 15 sierpnia, czyli Dzień Wojska Polskiego. W dużym osiedlu wojskowym nie widziałem ani jednej polskiej flagi. Ani jednej polskiej flagi wywieszonej. Dobre? Nie, proszę państwa, tragiczne. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.